Dokładnie 9 września, 25 lat temu, obchodzony był po raz pierwszy Światowy Dzień FAS, czyli Alkoholowego Zespołu Płodowego. Światowy Dzień FAS, zwany też Dniem Świadomości FAS, oprócz zwrócenia uwagi na problemy osób chorych na alkoholowy zespół płodowy, ma na celu uświadomienie przyszłym matkom skutki picia alkoholu w czasie ciąży, jego szkodliwy wpływ na rozwój płodu, a w konsekwencji na dalszy nieprawidłowy rozwój dziecka. Szacuje się, że aż 9 tysięcy dzieci w Polsce rodzi się z alkoholowym zespołem płodowym. Dane odnośnie ilości dzieci w Polsce mogą być niedoszacowane z uwagi na trudności pojawiające się w trakcie rozmowy z kobietami. Kobiety obawiają się wspomnieć o spożyciu alkoholu w ciąży z uwagi na napiętnowanie społeczne. Skutki destrukcyjnego dla układu nerwowego spożycia alkoholu są widoczne u dziecka już po urodzeniu. Alkohol uszkadza mózg w taki sposób, że dziecko rodzi się z mniejszą ilością komórek mózgowych. Symptomy FAS u dziecka w wieku przedszkolnym mogą przypominać zaburzenia rozwojowe z spektrum autyzmu. Z kolei w wieku szkolnym objawy bywają podobne do ADHD, trudności w uczeniu się, dyslekcji czy dysgrafii. Aby móc skutecznie pomóc dziecku, niezbędna jest szybka diagnoza oraz wczesna i intensywna interwencja terapeutyczna. Porozmawiajmy dzisiaj o FAS. Są z nami na łączach pani Marzena Bortnik, psycholog. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I pani Agnieszka Hartung, diagnostka, terapeutka. Obie panie diagnozują FAS i wspierają dzieci i rodziny w Ośrodku Diagnozy Terapii FAS Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie Tęcza Serc. Dobry wieczór, pani Agnieszko, także.
Dobry wieczór. Dobry wieczór.
Drogie panie, ja dzisiaj przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, uświadamiając sobie, że to 25 lat już mówimy o FAS, ten 9 września, kiedy został ogłoszony dniem FAS, to chodziło o to, że 9 września to jest jakby 9 miesięcy od poczęcia do narodzin dziecka. Chodziło o to, żeby ta dziewiątka była przez wiele, na wiele sposobów odmieniana i żeby pokazać, że to jest ten czas bardzo ważny dla przyszłego człowieka, który będzie potem przez kilkadziesiąt lat żył i miejmy nadzieję, że szczęśliwie. Ale skoro mama sama przy początku jego życia zabiera mu to, co powinna mu dawać, ogranicza jego możliwości i zdolności, to aż trudno w to uwierzyć, że wciąż to się dzieje. Wydawałoby się, że dzisiaj o FAS jest, tak głośno się o tym wiele razy mówiło, że to nie powinien już być na taką skalę problem, a jednak jest. Niech pani mi powiedzą, pani Marzeno, dlaczego tak jest? Dlaczego kobiety w ciąży nadal piją?
Myślę sobie, że to jest też związane z tym, że jednak problem alkoholowy w Polsce u nas jest i nawet wiadomo, że troszeczkę się
pogłębia.
Pogłębia związane, szczególnie u kobiet, ale to też jest związane z tym, że nie wszyscy mamy świadomość tego, że nawet niewielka ilość tego alkoholu może powodować aberrację płodu i że żaden. Myślę sobie, że ja myślę, że jeszcze jest mało tej profilaktyki, nie? Z tym, co właśnie pani Agnieszka, moja koleżanka właśnie gdzieś tam jeździ z takim gagankiem oświaty, to jest wszystko niewiele w porównaniu do tego, co gdzieś tam ta profilaktyka powinna być, żeby... A jednocześnie, tak jak pani też powiedziała, że to napiętnowanie powoduje strach u kobiet, żeby się przyznać, albo nieuznawanie tego, że jedno piwo czy lampka wina to też jest alkohol. Nie? Ludziom bardzo często się wydaje, bo ale to przecież jedno piwo, nie? Lub jeden kieliszek wina. No ale to też jest alkohol. I myślę sobie, że cały czas u nas jest takie przyzwolenie na ten alkohol, żeby on był, że jest, że bardzo często bez niego nie widzimy
możliwości
jakiegoś takiego spędzania też wolnego czasu, że no, takie przyzwolenie jest na ten alkohol, nie? Spory w mojej ocenie.
Mówi się, że 80% kobiet w Polsce pije. z czego powiedzmy połowa kobiet w ciąży między 24 a 39 rokiem życia, niemal połowa kobiet w ciąży nadal pije. No to jest bardzo duża liczba kobiet, które nosząc w łonie swoje przyszłe dziecko, jakby trochę lekceważą oczywiste informacje. Choć niektóre mówią, na przykład kobiety, mówię, odnoszę się do badania, które było przeprowadzone w ubiegłym roku i na przykład mówię o kobietach, które wciąż spożywają alkohol. Niektóre mówią, używają takich argumentów. Ciąża to nie choroba, zatem powinny żyć tak, jak żyły wcześniej. Koleżanka popijała alkohol w ciąży i ma fajne, zdrowe dziecko. Abstynencja alkoholowa w ciąży to nowomoda, przesada, dyktatura zakazów i nakazów i zalecenia lekarza, to może o lekarzach to na końcu jeszcze powiemy, że czasami mówią, no przecież jedna lampka jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Pani Agnieszko, no co zrobić z takimi wypowiedziami? Mnie oczywiście bardzo dziwią, bo oczywiście ciąża nie jest chorobą, no ale picie też nie jest lekarstwem.
Tak jest. No to tak, jeśli mamy problem uzależnienia, bo coraz więcej, ja prowadzę też warsztaty dla młodzieży w szkołach. Warsztaty są prowadzone w takiej atmosferze bardzo, no, w małych grupach i tworzymy taką atmosferę zaufania, tak przynajmniej staramy się, więc młodzież się otwiera. I rzeczywiście już ponad 10 lat dobrych prowadzę warsztaty i rzeczywiście zauważam wśród wypowiedzi dziewcząt, że dziewczęta coraz częściej przyznają się, jak takie mam wrażenie, że piją na równi, żeby nie powiedzieć więcej niż chłopcy. Więc jeśli taka dziewczyna jest, jeśli mamy do czynienia z uzależnieniem, to wtedy zrezygnować z tego alkoholu w czasie ciąży jest rzeczywiście bardzo trudno. Poza tym rzeczywiście, tak jak pani mówiła, no często kojarzy się tak, że no, alkohol, piwo to nie jest alkohol, czyli jakby picie kojarzy się z takim piciem mocnym, imprezowym, z upijaniem się.
I to musi być wódka wysokoprocentowa.
I to musi być wódka. My tutaj jak z naszymi mamami przeprowadzamy wywiad naszych dzieci podopiecznych, to właśnie na pytanie, i to też staramy się robić w takiej bezpiecznej atmosferze, żeby nie stygmatyzować tych kobiet, żeby jakby, no, żeby one też poczuły się takie zaopiekowane od strony emocjonalnej, żeby chciały porozmawiać o tym okresie ciąży, bo dla nas to też ważne, żeby ustalić, ile tego alkoholu było, to piwo wciąż uznawane jest, nawet wino, że to delikatny alkohol, który w zasadzie w ciąży można pić. Czyli jeśli przed ciążą upijałam się, piłam dużo, to w ciąży ograniczę i to już jest coś.
To ja ta lampka wina dziennie to nic takiego.
Dziecka. Tak. Już pomijając, pomijając to, o czym pani mówiła, co jest też no może nieczęste, kiedyś było częste, że lekarze zalecali picie na poprawę
krążenia.
Składników, czy na przykład hemoglobiny, czy jakieś tam słabe wartości morfologiczne krwi, no to tam lampka wina, proszę sobie wypić od czasu do czasu, dziecku nie zaszkodzi. Nie ma takiej wiedzy na dzień dzisiejszy. Nie wiemy, czy ta lampka wina nie zaszkodzi. Ona może nie spowodować pełnoobjawowego zespołu FAS, tego ciężkiego, tej choroby, tak? Bo to jest choroba, ale może spowodować zaburzenia ze spektrum, czyli takie lżejsze zaburzenia, które będą się objawiały u dziecka chociażby tym, że będzie ono nadruchliwe, że będzie miało w szkole problemy z koncentracją uwagi, z nauką przedmiotów ścisłych, takie tego typu rzeczy może mieć, tak? Czy jakieś takie lżejsze zaburzenia. Także jedynym gwarantem, że urodzimy dziecko nieobciążone przez alkohol, nieuszkodzone, z nieuszkodzonym mózgiem, jest całkowita abstynencja. I tutaj nie tylko przez 9 miesięcy, ale wskazana jest abstynencja już na 3 miesiące, mówi się, że minimum na 3 miesiące przed poczęciem.
No oczywiście zakładamy, że jest to świadome macierzyństwo. Ja mam teorię oczywiście niczym nie popartą, ale myślę, że większość z nas jest nie z takiego super świadomego rodzicielstwa, tylko po prostu na szczęście zdarzyliśmy się naszym rodzicom. Ja jestem, wiem, że teraz może tutaj wiele osób się teraz oburzy. Mnie oczywiście absolutnie ta teoria nie przeszkadza w tym, że jesteśmy równie ważni jak ci, którzy są super zaplanowani, ale rzeczywiście, jeżeli możemy możemy mieć jakiś wpływ na to, na zdrowie naszego dziecka, to może warto rzeczywiście to i zaplanować i przygotować się do tego. Wiem, że w ubiegłym roku też się pokazał raport, który mówi o tym, że to nie tylko jest kwestia picia mamy, ale także przyszłego taty, że to też nie jest bez znaczenia, czy mężczyzna przed przywołaniem do życia nowego człowieka też nie nadużywał alkoholu. To jest też niezwykle ważne. O tym też się mało mówi, bo ja bym nie chciała, żeby tylko kobiety były piętnowane, ale to potem my nosimy w swoim łonie dziecko i rzeczywiście powinniśmy o nie zadbać jak najbardziej. To jest tylko 9 miesięcy, a potem ten człowiek całe życie idzie.
Gdybym mogła powiedzieć o tej roli mężczyzny, bo tak jak mówiłam, warsztaty prowadzę w szkołach nie tylko dla dziewcząt, bo uczestniczą też chłopcy i są oni bardzo aktywni, w wielu klasach bardzo dojrzale podchodzą do tematu, więc jest to tak, że rzeczywiście alkohol pity przez mężczyznę osłabia jakość nasienia i może wpływać na powstanie różnych problemów u dziecka w przyszłości, natomiast bezpośrednio nie powoduje alkoholowego zespołu płodowego, tak? Mężczyzna może też bardzo dużo zrobić, zachęcając tą kobietę do abstynencji, czyli jeśli ma tą wiedzę, a kobieta próbuje sięgać po alkohol, to on ją wspiera. Wspiera kobietę, która na przykład wcześniej piła często, być może nałogowo, wspiera ją w utrzymywaniu, sam przy niej nie pije alkoholu, wspiera w utrzymywaniu abstynencji przez tą kobietę. Także to jest też duża rola mężczyzny.
Mówiąc o zespole FAS, też myślę, że warto powiedzieć o tym, że oczywiście tutaj ta profilaktyka jest najważniejsza, bo ona może być fundamentalna dla niejednego człowieka, który przychodzi na świat z takim zespołem, nawet lekkim. To może być mu po prostu w życiu trudniej, po co mu to fundować. Ale też chciałabym, żebyśmy powiedzieli o tym, że jeżeli już się tak zdarzyło, to warto jakby otwarcie tym mówić, żeby dać mu większą szansę, bo to nie jest tak, że my jesteśmy w stanie cofnąć tą chorobę. To jest nieodwracalne, ale możemy go wspomóc, możemy mu trochę ułatwić start w dorosłe życie i w ogóle jakby trochę go uzbroić lepiej na to przyszłe życie. Prawda? To też jest bardzo istotne.
Możemy też wspomóc właśnie tak w postaci takiego wczesnego wspomagania rozwoju, czyli i ruchowo, i też pod względem poznawczym, żeby rozwijać, ale rozwijać to też jest tak, że bardzo często i jeśli rozwijamy dziecko ruchowo, to ten mózg nasz też się rozwija uelastycznie, tak czy siak, bo nie możemy powiedzieć, i chyba Agnieszka się z tym zgodzi, że jest... Ten mózg jest też tych dzieci, nawet obciążonych chorobą FAS, jest elastyczny i się rozwija. I im bardziej ćwiczymy różne funkcje, to też tym lepsze są te dzieci. My mieliśmy taką, nie wiem czy ty Agnieszko pamiętasz, ale mieliśmy taką dziewczynkę Klaudusię, której lekarze mówili, że ona nie będzie chodzić. I była obciążona FAS-em. I ta dziewczynka bardzo fajnie zaczęła funkcjonować.
Tak, to, co
poprzez
jest ważne,
to właśnie.
Tak, no. poprzez neurostymulację intensywną. Tak. To, co jest ważne i co trzeba zaznaczyć, jeśli słuchają nas kobiety, które być może poszukują, czy w internecie, jakie są przyczyny problemów swoich dzieci, czy być może z kimś tam rozmawiają z koleżankami, a wiedzą, że w jakimś okresie przecież trzeba sobie uświadomić wszystkim, że alkohol, że FAS nie dotyczy tylko kobiet alkoholiczek, że to się może zdarzyć kobietom wysoko funkcjonującym. Nie planowałam ciąży, poszłam na imprezę, na jednej imprezie wypiłam duże ilości alkoholu w nieodpowiednim czasie i urodziło się dziecko z alkoholowym zespołem płodowym. Tak,
tak że to nie jest problem tylko...
Nie, bo to się tak kojarzy, tak? Nie, FAS nie dotyczy tylko kobiet alkoholiczek.
Może się zdarzyć niestety w każdej rodzinie.
Niestety tak. Ale to, co jest ważne, to chciałam w uzupełnieniu wypowiedzi mojej koleżanki powiedzieć, że o tej neuroplastyczności, im wcześniej dziecko zostanie zdiagnozowane i zostanie mu zaplanowana pomoc, a tylko profesjonalna diagnoza w ośrodku FAS jest możliwa, tak? Bo my wiemy, to te dzieci przejawiają specyficzne trudności, więc potrzebna im jest specjalistyczna pomoc, tym są większe szanse na właśnie takie spektakularne efekty, jak u tej, jak koleżanka tutaj
Klaudii.
mówi, u tej dziewczynki, dlatego że do 3. roku życia mózg jest bardzo plastyczny i te efekty naprawdę widoczne są u dzieci z tygodnia na tydzień.
No, chciałam właśnie powiedzieć, że tak naprawdę, mimo że wiemy dużo o mózgu, to jeszcze wszystkiego nie, ale na pewno możemy mu pomóc. Niektórzy twierdzą, że no, te granice są niezmierzone mózgu, więc pozwólmy, dajmy mu szansę. Mówimy o tym, proszę Państwa, co roku 9 września o FAS, ale myślę, że we wrześniu w ogóle sporo powinniśmy mówić o FAS. Zresztą cały czas pamiętajmy o tym, że to jakby nie wszystko jest stracone, możemy dać jeszcze szansę naprawdę pięknego rozwoju tym dzieciom. Marzena Bortnik, psycholog, i Agnieszka Hartung, diagnosta i terapeuta, były naszymi gośćmi. Dziękuję Panią bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękujemy.